Andrzej Wutowicz, prezes Wodociągów Słup. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co to jest magazyn energii, po co go budujecie i dla kogo? Dla siebie?
No, energii zawsze potrzeba w sieci tyle, ile potrzebują odbiorcy, a sieć nie ma jakichś pojemności, a więc żeby wszystkie te źródła wytwórcze powiązać się z konsumpcją, no to musimy mieć jakieś bufory. I magazyny energii, różne magazyny energii do tego służą, żeby to tak samo jak z wodą, nie? To do wodociągu dopłynie tyle, ile rozbierzesz, ale musisz mieć jakiś bufor, magazyn. U nas łatwiej w wodkanie to zbudować, w energetyce trudniej, a bynajmniej drożej.
No dobrze, a jak taki magazyn wygląda? Bo to są jakieś szafy z prądem, ktoś może zapytać, czy jakieś baterie, akumulatory. Jak to wygląda z takiej praktycznej strony, żeby ktoś, kto nie jest fachowcem, zrozumiał, jak to działa, jak to funkcjonuje, jak to jest zbudowane?
A wystarczy spojrzeć na swoją komórkę i takich komórek tam jest jakieś, nie wiem, kilka tysięcy w takim kontenerze. I one są ze sobą sprzężone, ale to zazwyczaj baterie litowo-jonowe są te same, co mamy w takich urządzeniach, jak między innymi telefony komórkowe. Są oczywiście też inne rodzaje magazynów, ale te najbardziej popularne, te, które dzisiaj na rynku są najczęściej używane, to właśnie takie. I ja mówię tutaj o magazynach bateryjnych. Ale nasza kompetencja to nie tylko magazyn bateryjny, ale to jest magazyn na przykład w biogazie, to jest paliwa, są też magazynem energii. Jeżeli łatwo to połączymy, czyli na przykład zmagazynujemy wtedy biogaz, kiedy mamy dużo energii z niestabilnych źródeł, takich jak wiatr czy fotowoltaika, a wtedy, kiedy nie wieje i nie świeci, to wtedy możemy dołączyć źródło biogazowe, czyli kogenerator. I to wtedy ten model jest o wiele tańszy, niż byśmy mieli, nie wiem, budować jakieś wielkie magazyny bateryjne. Chociaż słyszałem, że tutaj nawet Podsłupskie ma powstać największy magazyn bateryjny w Polsce.
To dobra pewnie informacja, bo trochę stabilizuje nam sytuację z energią, ale jak ten magazyn będzie fizycznie zbudowany? Jak on będzie wyglądał?
To będzie kontener, a w zasadzie będą to dwa kontenery, w którym w jednym będą właśnie systemy bateryjne, a w drugim będzie cała taka elektronika z takim systemem zabezpieczenia.
Dobrze, ile to wszystko kosztuje, jak to będzie duże i jak to będzie działać tak w praktyce?
To kosztuje coraz mniej, bo my żeśmy szacowali jeszcze magazyny bateryjne o 30% więcej 2 lata temu, niż w tej chwili uzyskujemy rozwiązania na przetargach. To przyjedzie w kontenerze i zostanie to w zasadzie postawione na fundamencie i sprzężone z siecią elektroenergetyczną, którą my rozbudowujemy już we własnym zakresie. I mówimy tu o magazynach bateryjnych, natomiast magazyn w biogazie, przyjedzie taki balon, którego przyczepimy do ziemi i nadmuchamy gazem. I to jest najtańszy magazyn energii. On jest tak mniej więcej 15-2 razy tańszy od bateryjnego. I my jako źródło biogazowe właśnie mamy bardzo dobrą, fajną, ciekawą funkcję w tym całym systemie elektroenergetycznym po to, żeby stworzyć większą elastyczność ogólnie takiego systemu. I jeszcze jest jeden magazyn, który też jest dosyć istotny. Czyli jak jest za dużo, bo świeci i wieje i nie mamy co z tą energią zrobić, no to możemy ją przez kocioł elektrodowy zamienić w energię cieplną i zmagazynować wtedy, kiedy będzie ona potrzebna w systemie ciepłowniczym miasta Słupska. I takie rozwiązanie razem wspólnie też i z ENGIE próbujemy wdrożyć. Bardzo możliwe, że to będzie jedno z najlepszych, najciekawszych rozwiązań w Europie.
To macie takie zabezpieczenie w zasadzie na 3 wyjściowe, tak? Albo prąd, albo gaz, wiatr do tego. No dobrze. No właśnie, dobrze, do tego czwartego pewnie zaraz dojdziemy, ale chciałem zapytać o kwestię bezpieczeństwa. Bo wiemy wszyscy, że baterie ładowane no, mają też swoją energię cieplną, którą oddają, tak? Gaz w balonie, on będzie gdzieś wisiał pod chmurką, też musi mieć jakieś systemy zabezpieczeń, no bo to jednak jest trochę pewnie niebezpieczne, trzeba się z tym dość spokojnie, łagodnie, ostrożnie obchodzić. To jak to będzie zabezpieczone?
No my już doświadczenie takie mamy, także to im dla nas nie pierwszyzna, oczywiście na taką skalę nie. A więc zabezpieczenia oczywiście dla magazynu bateryjnych są bardzo profesjonalne. Dzisiaj rynek jeszcze dodatkowo daje fajne, ciekawe rozwiązania. Jeżeli chodzi o balon, to już u nas jest. My dobudowujemy drugi balon na biogaz.
On normalnie wisi w powietrzu?
Nie, on jest przyczepiony do ziemi. To jest taka po prostu taka kulka fajna, ciekawa, ogromna, tylko ma pojemność 2500 m3, a więc jest imponujące, z daleka fajnie to wygląda. I w środku jest drugi balon, już w którym jest jest biogaz czy biometan, a pomiędzy jednym a drugim jest wtłaczane takie powietrze po to, żeby utrzymać odpowiednie ciśnienie aerostatyczne w tym systemie. Także to jest bezpieczne, sprawdzone i tutaj nie ma co się obawiać. Natomiast magazyn ciepła, to mamy dwa rodzaje możliwości. Taki, jak widzicie Państwo, już Engie zbudowało na słonecznej. Taka fajka, cygaro takie wysokie. A drugi, o którym też chcemy popracować wspólnie, to jest magazyn sezonowy, czyli taki magazyn w zbiorniku ziemnym. I wtedy, kiedy mamy oczywiście ten nadmiar fotowoltaiki, szczególnie latem, no to grzejemy tą wodę, magazynujemy, a potem jak jest zima, no to możemy przez pompę ciepła ją wykorzystać z powrotem i w ten sposób nie tracimy ogólnie tej energii, tego zapału, tych inwestorskich pomysłów, które są gdzieś w okolicy i swojego potencjału jako Słupsk, czyli region, gdzie świeci i wieje.
Jak dużą porcję energii potrafi zmagazynować tego typu magazyn? Pytam o taką praktyczną część, czyli to jest na zasilanie na dobę dla miasta, na parę godzin. Rozumiem, że to są takie rozwiązania, które są zużywane, doładowywane. Tak to działa.
Tak, w połączeniu z naszymi kompetencjami, czyli naszym na przykład biogazem, to oczywiście myślę, że my możemy dostarczyć przez parę godzin, myślę 6-7 godzin całej energii na te tematy najbardziej krytyczne, czyli infrastrukturę krytyczną zabezpieczyć. Myślę, że nawet infrastrukturę krytyczną zabezpieczymy na dłużej. To jest kwestia wyboru, to będzie prawdopodobnie docelowo budowane, co będzie spriorytetyzowane, no bo wtedy, jeżeli rzeczywiście mam do czynienia z jakimiś sytuacjami nadzwyczajnymi, no to wiadomo, nie będziemy zasilać gospodarki, tylko będziemy zasilać wszystko to, co jest potrzebne do tego, żeby zabezpieczyć ludność, czyli ta obrona cywilna, ochrona ludności przed skutkami różnego rodzaju zagrożeń. I tego typu rozwiązanie zdecydowanie o wiele bardziej poprawia nasze bezpieczeństwo tutaj, lokalne bezpieczeństwo, wprowadza niezawodność, elastyczność, no i w mojej ocenie jest to rozwiązanie na te czasy.
Ta inwestycja ma sens jeszcze rozbudowy, to znaczy czy te magazyny można zwielokrotnić? Jeżeli tak, to do jakiego poziomu, żeby to miało sens ekonomiczny w sensie inwestycji i zwrotu z tej inwestycji w jakiejś perspektywie? Jak się mają do tego te wiatraki, które będą już za chwilę powstawać na Bałtyku? Czy to jest jakiś system sprzężony, czy będziecie z tego korzystać, czy stawiacie na takie mniejsze inwestycje, bo to nie jest ta skala?
Na lokalne inwestycje stawiamy, uważamy, że tutaj lokalnie jest już wystarczająca duża ilość wiatraków i fotowoltaiki i dużo innych nowych zamierzeń inwestycyjnych po to, żeby po prostu nasi inwestorzy, lokalni producenci mogli skorzystać, to znaczy mogli być elementem tego systemu, a na tym skorzystają ogólnie odbiorcy, czyli lokalna gospodarka i lokalna ludność. To jest nasz cel. Nie chcemy tutaj deregulować energetyki zawodowej, tylko stworzyć dodatkową kompetencję lokalną, taką, która po prostu zabezpieczy nam, to znaczy da nam szansę na tańszą i bardziej taką bezemisyjną energię, nie? Czyli wykorzystamy swoje potencjały.
Dzisiaj niewielu już przedsiębiorców liczy na to, że energia będzie taniec, tylko że nie będzie drożeć albo będzie drożeć w wolniejszym tempie. To, co robicie, jakoś się przekłada na to, że tutaj będzie można łatwiej, lepiej, bardziej korzystnie energetycznie inwestować, jeżeli chodzi o biznes?
No na biznesie trzeba budować ogólnie trwałość instytucjonalną takiego projektu, no bo jak będziemy realizować same projekty społeczne, to wiadomo, że tych pieniędzy nie wystarczy. A więc do nas zgłaszają się naprawdę poważni gracze, którzy są zainteresowani i wierzą w ten projekt. Oczywiście my musimy zrobić teraz kilka kroków takich, które pokażą lokalnym fabrykom, lokalnym zakładom, że tak, oczywiście jesteśmy w stanie im bezpiecznie dostarczyć tą tanią, zieloną energię, zbudować odpowiednie modele rozliczeniowe, a to przy tej dzisiejszym obrazie energetyki bardzo scentralizowanej, no to są rzeczy nowe, a więc my naprawdę wiele rzeczy musimy wypracować. Przepisy i też kierunki zmian pod nazwą tak zwanej transformacji energetycznej pozwalają na to, żeby dzisiaj rzeczywiście już można było antycypować, jak będzie w przyszłości mógł taki model wyglądać i w tej chwili jesteśmy na etapie już szacowania takiej usługi jak usługa prawna właśnie w zakresie zbudowania nowych modeli zarówno zasilania po niskim, jak i po średnim napięciu.
No dobrze, ale sama produkcja energii to jedna, a trzeba ją jeszcze dosłać do tego klienta i tutaj no, chyba jest monopolista na rynku. Czy wy budujecie własne sieci, czy jakoś się dogadujecie z tymi polskimi sieciami elektroenergetycznymi?
Pierwszy kierunek to jest dogadanie się z lokalnym operatorem i to zaczyna naprawdę fajnie wyglądać. Ja naprawdę rozumiem ich problemy, oni zaczynają już nas postrzegać może jaką pewną szansę i od tego zaczynamy. Tam, gdzie jest jakiś pewien problem, no to oczywiście trzeba tą infrastrukturę uzupełnić. Budujemy pierwszy taki obszar bilansowania energetycznego w oparciu o swoje kable, ale nie po to, żeby dublować już systemy energetyczne, które są. Także sądzę, że instrumenty prawne nam pozwolą na to, żeby tutaj z operatorem dogadać się i tam, gdzie jest to zasadne, robić to po swoich kablach, a tam, gdzie tam jest to niezasadne, to zrobić to razem z operatorem systemu, czyli z energią operator.
Wracając do tego magazynu energii, od którego zaczęliśmy, on powstał na potrzeby parku wodnego i ile to będzie kosztowało, bo o tym też jeszcze nie powiedzieliśmy.
On powstał na potrzeby wodociągu, bo wodociągi mają 180 punktów poboru energii i chcemy zagregować. Pierwszy cel to jest zagregowanie energii na potrzeby własne, a więc ja chciałbym za 2 lata stworzyć spółkę, która już ma swoje źródła energii albo zagregowane z klastra. Dzięki temu też i bardzo mocno obniżyć koszty funkcjonowania naszego systemu. My już dzisiaj 6 milionów uniknęliśmy kosztów, ale jeszcze mamy 50% zapotrzebowania. Przypominam, że jesteśmy jednym z największych energochłonnych zakładów, bo potrzebujemy gdzieś około 12 tysięcy megawattogodzin rocznie energii, a więc to są naprawdę potężne ilości. A więc jeżeli sobie na siebie przetestujemy wiele tych rozwiązań, rozliczenia też ponad siecią, no to będziemy o wiele lepiej przygotowani do tego, żeby coś oferować dalej.
Czyli najpierw dbacie o to, żeby swoje koszty działalności obniżyć, a potem ewentualnie będziecie w stanie też sprzedawać tę usługę dalej.
Tak, niekoniecznie przez nas. Ogólnie my chcemy wpierw zrobić autokonsumpcję, przetestować to bardzo możliwe właśnie na parku wodnym, na schronisku dla zwierząt. Tam już mamy pewne kompetencje, dosyłamy ciepło do parku wodnego, a więc wiemy jak to zrobić. Jeżeli to się sprawdzi, no to mamy gotowy model, żeby wyjść dalej. Mamy zaplanowane około 50 milionów na tą inwestycję teraz. Ten obszar autokonsumpcji i rozpoznaniu rynków energetycznych, ale myślę, że to jest tak rozwojowy projekt, że pójdzie dalej. Do tych 50 milionów mamy już przyobiecane 37, postaramy się jeszcze o parę.